Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Lecę do Polski. Wznawiam występy. Na razie tylko w kilku miastach, ale wznawiam występy. Łódź, Warszawa, Wrocław, Poznań i Kraków. W marcu kupuj ta bilety. Są w sieci kupbilecik.pl i biletyna.pl. Może jeszcze gdzieś.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
W poprzedniej naszej rozmowie tak wynikało, że chciałby pan trochę powiedzieć o wojnie, proszę pana.
Niekoniecznie, teraz... tylko stwierdziłem, że to jest największe chyba w tej chwili zaniepokojenie Polaków.
No poza, jest zaniepokojenie, że tu, proszę pana, Rosja napadnie na Ukrainę. Prezydent Biden przesyła tam prawie 2000 żołnierzy do Europy, do Polski. Putin zgromadził mnóstwo wojsk przy granicy rosyjsko-ukraińskiej. Oczywiście żadnej wojny nie będzie na 100%. Ja tak twierdzę.
No dobra, ale to moje zdanie. Być może kiedy po nagraniu tej audycji ona zostanie wreszcie przez YouTube wypuszczona do powszechnego obiegu, bo może już wojna trwa, kiedy te słowa
nie będzie wojny, panie Wojciechu. Nie będzie wojny, ja tak twierdzę. Pan może twierdzić inaczej.
Nie wiem, na jakiej podstawie, bo Putin już tam w Gruzji wojnę zrobił, nie miał oporów, w Donbasie zrobił, Krym zajął przemocą, więc co najmniej trzy wojny w ostatnich latach można mu spokojnie, oficjalne wojny, gdzie wojsko jechało czołgami, strzelało i zabijało ludzi.
Straszenie, proszę pana, żebyśmy przez moment poczuli dreszcz emocji, że nas napadną, czynili jakieś nieskoordynowane ruchy i tak dalej. I ja uważam, że jednym z takich nieskoordynowanych ruchów jest to, że Polacy zadeklarowali, proszę pana, że pomogą Ukraińcom, dostarczając im sprzętu wojskowego. No i rozwijała się ta akcja ze sprzętem wojskowym. Między innymi usłyszałem, że drony udostępnimy Ukraińcom, a ja myślałem, że mamy tylko jednego drona, bo Antoni Macierewicz zapowiadał, że będziemy mieć ich tysiące i jakoś to nie wyszło. Ale co mnie zaciekawiło, nie tylko mnie, proszę pana, bo to zostało wyśmiane. Zaczęło się to od szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, który powiedział, że Polska dostarczy, uwaga, Ukrainie kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji obronnej.
Padłem ze śmiechu. Od razu sobie wyobraziłem, że to będą naboje hukowe, ślepe, albo
rafety
dymne, albo gaz pieprzowy w kulkach, czy coś takiego.
A ja pomyślałem, że amunicja obronna to jest taka, że ona wyczuwa, proszę pana, że jak się, pan się broni, wpada na pana ruski żołnierz do okopu, na Ukraińca, no to wtedy ta amunicja działa i zastrzeli tego napastnika.
I ona taka jest. Moje zdanie było czysto techniczne. Się zacząłem zastanawiać, no co, świece dymne im tam wysyłają.
A jakby pan,
co pan opisał, to jest dokładnie intencja tego gościa, który mówił, bo potem się wytłumaczył, że amunicję przeciwlotniczą wysyłają. I teraz co trzeba zrobić, żeby nazwać amunicję przeciwlotniczą bronią obronną?
Amunicją obronną, tak.
Trzeba zrobić to, co pan wykonał przed chwilą. Czyli, że ta broń albo żołnierz tuż za nią rozpoznaje, że został zaatakowany przez wrednego soldata sowieckiego.
I to podkreślamy, że to jest atak i musi to być atak, tak, ze strony wroga.
Wtedy ta broń zyskuje status obronnej.
Natomiast obronny.
Jak się żołnierz pomyli i strzeli o sekundę za szybko, to się robi broń ofensywna i wtedy Putin ma prawo mieć pretensje do Polski, że daliście im broń ofensywną.
A my daliśmy amunicję obronną o charakterze obronnym, nawet dokładnie i tak to brzmiało, więc rzeczywiście tutaj możemy być usprawiedliwieni.
Ale amunicja nie ma charakteru.
A tak przy okazji, proszę pana, z całego świata, z wielu różnych krajów płynie ta pomoc wojskowa w sprzęcie na Ukrainę. Tam się ludzie zbroją I teraz tak się zastanawiam, proszę pana, bo nie wszyscy o tym mówią, że na Ukrainie panuje straszny bałagan. Nie z powodu tego, że tam wojska rosyjskie już od wielu lat, od czasów tej rewolucji ostatniej i tak dalej, i tak dalej. Jest to jedno z najbardziej skorumpowanych państw. Jeżeli nie na świecie, to w Europie na pewno, no, proszę
korumpowali
pana.
Korumpowali nawet tam samego wiceprezydenta Bidena, zatrudniając tak, jego tam synka, który tak. Najpierw w ogóle trudno było stwierdzić, czy on kiedykolwiek był na Ukrainie, ale pracował w zarządzie spółki oligarchicznej, która ma płaciła koszmarne pieniądze za rzeczy, na których on się kompletnie nie znał. Więc tak, tam korupcja to, proszę pana, na Ukrainie
korupcja jest straszna.
Sztuka narodowa.
I proszę pana, jeszcze taka sytuacja, że jak przestała Ukraina być republiką Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, no to tam zostało jednostki wojskowe uzbrojenie po tych ruskich wojskach, tak. To taki tam bałagan, że powstał, że nikt nie potrafił tego policzyć, proszę pana, zinwentaryzować i tak dalej, więc tej broni nielegalnej jest mnóstwo. I teraz jeszcze,
ale jeszcze coś panu świata w tym miejscu, nielegalnej broni jest, nie wiem czy jeszcze jest, natomiast w książce mojej Rio Anaconda opisuję zdarzenia prawdziwe, bo ja fikcji nie umiem pisać literackiej. I tam leciałem w głąb dżungli samolotem ruskim, wojskowym, który najpierw z Rosji już jako demobil rozwalający się trafił na Ukrainę, a potem jak Ukraina została samodzielnym państwem, to sprzedała tego gruchota jakimś cwaniakom z Kolumbii. I dwóch ruskich pilotów tam było, potem się okazało, że to Ukraińcy. Więc to, co pan opowiada, przeżyłem na własnej skórze. Całe stosy sowieckiej, posowieckiej broni tam się walały przez całe lata i trafiały do różnych krajów niebezpiecznych, narkotycznych, typu Kolumbia, do afrykańskich krajów. Na tym zbijał ktoś fortunkę.
No więc właśnie, panie Wojciechu, teraz ten sprzęt idzie na tę Ukrainę. Tak. No chciałbym być, jakbym był takim no optymistą, to pomyślałbym sobie, że to zostanie wszystko zainwentaryzowane, spisane, proszę pana, i tak dalej, ale nie twierdzę tak, nie jestem takim optymistą, bo znam trochę Ukraińców, wiem, co tam się dzieje i wiem, że politycy gładkimi słowami przykrywają to wszystko, co powinno być znane opinii publicznej, proszę pana. I teraz jest pytanie takie, jak nie będzie tej agresji Putina na tak. Ukrainę, to sądzi pan, że nie może dojść do takiego momentu, że ta broń zostanie wykorzystana do niecnych celów?
Ależ oczywiście, to nawet w Radiu Wnet wspominałem, że jeżeli bym wysyłał broń do takiego kraju, to wysłałbym tam również z jakąś grupą żołnierzy polskich, którzy będą na tej broni siedzieć i będą widzieli, jak ona jest zużywana w tym celu, w którym była podarowana, bo może się tak zdarzyć, że się wszystko ustoi w tym szambie i wtedy co? Czy oni nam odeślą z powrotem tę broń, czy sobie zatrzymają? Czy ją sprzedadzą do Afryki, bo im niepotrzebna nagle, bo się dogadali z Putinem? Czy może skierują przeciwko Polsce nasze własne naboje w którymś momencie, jak się na nas wkurzą?
Nie skierują przeciwko nam, bo jak pan wie, to jest amunicja obronna. Ja mówię, że wojny nie będzie. Pan co mówi? Będzie?
Ja jeszcze nie wiem, więc dziwiła mnie pańska pewność. Wydaje mi się, że tutaj Putin coś rozgrywa i za chwilę osadzi swój rząd w Kijowie i nie będzie potrzebował wojny, natomiast cała ta pomoc, która przyszła i ten sprzęt i to wszystko zostanie w rękach Putina ostatecznie. To mnie niepokoi, bo mowa o tym, że chce ustanowić rząd podobny do rządu Łukaszenki, to nie jest mowa trawa. Stanowisko Moskwy jest oficjalne, że gdyby w Kijowie nie było tego narowistego rządu, to nie byłoby mowy o wojnie, tylko byśmy się szybko dogadali, bo przecież jesteśmy narodami, które mówią w zasadzie tym samym językiem, znamy się od lat i cała masa Rosjan mieszka na Ukrainie. Więc gdyby nie te wraże rządy w Kijowie, tylko gdyby tam był jakiś roztropny polityk, to żylibyśmy w przyjaźni takiej jak z Białorusią.
Jako ciekawostkę można powiedzieć, panie Wojciechu, pan wspomniał o języku, że ten prezydent, który teraz urzęduje, zajmował się kabaretem chyba, jak
tak,
dobrze pamiętam.
Tak, stand-upem się zajmował. Tak,
stand-upem się zajmował.
Mój kumpel ze stand-upu, tylko nie widziałem.
Tak, nie znał języka ukraińskiego. Dopiero teraz się uczy i potrafi powiedzieć w tym języku kilkadziesiąt zdań, tak nawiasem mówiąc.
No ale Ukraińcy go wybrali na swojego prezydenta pomimo nieznajomości języka, to powiem panu, że to jest sytuacja podobna trochę do Kanady, gdzie mamy bardzo silną diasporę, Quebec, to francuskojęzyczną i tam wszyscy mówią w dwóch językach. Na przykład ten chłystek, premier Trudeau, to on mówi płynnie, bez najmniejszego akcentu w obu językach, po kanadyjsku, angielsku i po francusku, z Kanady mówi płynnie, potrafi przeskakiwać. Natomiast jest cała masa ludzi w Kanadzie, którzy nie znają francuskiego. I ten
no, tak.
No i ktoś taki mógłby też zostać premierem w Kanadzie. I
no to, tak, to, tylko to jest podobny przypadek. Że tam, panie Wojciechu, są przyzwyczajeni jakby do tej dwujęzyczności, czyli francuski i angielski,
a
kanadyjski.
Na Ukrainie nie są?
A na Ukrainie, proszę pana, język rosyjski jest symbolem przemocy, niewoli wieloletniej i tak dalej,
ale
i tak dalej.
Znają.
Jak prezydent znają prawie. No. Mam takie pytanie, panie Wojciechu, podchwytliwe. Co trzeba zrobić, żeby być kiepskim, uznanym za kiepskiego prezesa Narodowego Banku Polskiego? Czy nie wystarczy, proszę pana, nie umieć przewidywać inflacji, nie wiedzieć, kiedy zmieniać stopy procentowe, czy nie umieć stawiać prawdziwych prognoz dotyczących tego, co dziać się będzie na rynkach finansowych? Czy może być prezesem ten, kto mówi, że nie martwmy się tam, inflacja będzie nawet mała, proszę pana, a nawet wręcz odwrotnie, za mała, czy nie będzie jej w ogóle, a pieniędzy mamy dużo. I się nagle okazuje, że dochodzi do wielkiego kryzysu, że stopy trzeba podnosić, że inflacja galopuje, proszę pana, że prognozy były do niczego, a kończy się kadencja tegoż naszego prezesa Narodowego Banku Polskiego i prezydent Andrzej Duda zgłosił kandydaturę Adama Glapińskiego na drugą kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wie pan co? Naprawdę to jest trudne do zrozumienia, panie Wojciechu, bo to nie są żarty.
No, oni mają krótką ławkę, to panu tak wytłumaczę, że to jest łatwe do zrozumienia, bo na tej krótkiej ławce siedzi tylko ten jeden gość. I dowodem na krótką ławkę w PiS-ie są często nominacje Jarosława Kaczyńskiego, który bierze ludzi znikąd. Prezydent Duda jest człowiekiem znikąd. Wtedy, kiedy po raz pierwszy kandydował, to nikt nie znał jego nazwiska, poza jakąś wewnętrzną grupą w PiS. To nie był popularny polityk z charyzmą. Tylko bardzo krótka ławka, a ponieważ jest bardzo krótka, ja, Jarosław, nie będę kandydował, Macierewicz nie będzie kandydował, to są wszystko zużyte, to z dużych nazwisk w PiS-ie kogo wziąć? Nie ma, ławka jest tak krótka, wszyscy zużyci i niepopularni, to weźmy Andrzej Duda. Weźmy znikąd. Premier Marcinkiewicz to był człowiek znikąd. Cała masa takich była. Morawiecki, obecnie urzędujący, kompletnie człowiek znikąd. Nieznany nam.
Nazwałbym to kosztami rządzenia. No przecież ludzie widzą, że ten człowiek no, nie potrafił niczego przewidzieć. Tak. Nie dbał o to, żeby nie było tej inflacji. To zależy od Narodowego Banku Polskiego. O tych stopach procentowych niepodwyższanych i tak dalej, i tak
no,
dalej. Teraz mamy tego konsekwencje, a on ma być na drugą kadencję, proszę
jest
pana.
Jest kompletnie nierozliczany z konsekwencji z tego, że się we wszystkim po kolei się mylił. To wystarczy zrobić prasówkę z jego życiorysu od pierwszej wypowiedzi, kiedy został na to stanowisko wsadzony, do jakiejś ostatniej przedwczorajszej. I facet po prostu bez przerwy albo reaktywnie działa, czyli coś już się zdarzyło i on nagle próbuje szukać rozwiązań, zamiast trendy pewne przewidywać, czyli już tu jest słaby. Nie umie przewidzieć, ale nawet zareagować nie potrafi. Natomiast kiedy przewiduje, to się we wszystkim po kolei się ten chłop myli. I ja go nie lubię za pomyłki, nie znam gościa, ale jak ćwiczę, no w Radiu Wnet go często ćwiczę bykowcem słowa mojego, bo jest nie do wytrzymania to, co on wyprawia.
No to o co chodzi, panie Wojciechu? No, dlatego, że kumpel Kaczyńskiego...
Powiem panu, o co chodzi. Cytując prezydenta. Prezydent dobrze ocenia działania prezesa Glapińskiego, które, uwaga, zmierzały do ograniczenia efektów pandemii. Tak się wypowiedział. To jest minister zdrowia Glapiński?
No właśnie chyba tak wychodzi właśnie, że minister zdrowia jeszcze przed, proszę pana, tym całym hukiem, który się rozległ, jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną, inflację i tak dalej, prezydent odznaczając, wręczając jakąś nagrodę Glapińskiemu, nie pamiętam jaka to była nagroda, może człowieka ekonomisty roku, mówił, że proszę państwa, ja się czułem spokojnie, bo przychodził do mnie pan prezes Glapiński, mówi prezydent, i on mnie uspokajał, przedstawiał mi sytuację, tak, no i wszystko było w porządku. A później się okazało, że jak pierdachnęło wszystko to, co było w porządku, to teraz mówi, że na drugą kadencję go jeszcze wie.
Prezes Glapiński zajmował się ograniczaniem efektów lockdownu, a nie pandemii. Pandemia się pojawia, prawdziwa czy nie, to już tam se ludzie sami zdecydują. I rząd wymyślił lockdown, zaglądając za granicę. Co inni robią, bo ja nie mam żadnego własnego pomysłu, bo ławka, intelektualna ławka też jest krótka w PiSie. Nie wiem, co robić, to zrobię, to robią, co robią Francuzi, Brytyjczycy i inni. Co tam na rozkaz z Davos wykonam. I potem prezes Glapiński ma zadanie takie. Zrobiliśmy lockdown, zrujnowaliśmy biznesy ludziom, bo nie mogli handlować. Wszystko pozamykane, szkoły pozamykane. No to ratuj, wymyśl coś, bo efektem lockdownu będą poważne szkody w gospodarce. I tym się zajmował nieudatnie Glapiński. To nie są, tak, proszę pana, to nie są bystrzaki. No jak pan widzi wypowiedzi Dudy, to to jest taki, no ciamcia taki, chłopinac, no, no mówi, no czasem coś ładnie powie, tak jak dyrektor szkoły średniej coś potrafi bardzo ładnie powiedzieć na sali gimnastycznej, kiedy ma przemówienie patriotyczne z okazji 11 listopada, to mój dyrektor szkoły piękne przemówienia głosił, historyczne i tak dalej, fajne, no, umie przeczytać z kartki, natomiast przy inteligencji to w żadnej z tych głów ja nie dostrzegam.
Liczę na to, że da nam trochę tych pieniędzy, bo mówił Glapiński, że mam tyle pieniędzy, że to się w głowie nie mieści. Jeszcze na zakończenie o pieniądzach, panie Wojciechu, pamięta pan, pan się denerwował tym, że komuś się płaci z góry, prawda?
Tak, strasznie mnie to wnerwia. To mnie to,
no tak, ale to taki system jest, na przykład nauczyciele.
Ale to trzeba przerwać go, trzeba im dać trzynastkę, żeby byli przyzwyczajeni.
Tak, żeby wyrównać.
Żeby tam dać im jedną dodatkową pensję. Ale tak, już następnego miesiąca płacimy za wykonaną robotę, a nie przed wykonaniem roboty, bo oni potem jest lockdown, nie przychodzą do pracy, a pensja przyszła.
Nauczyciele dostają te wynagrodzenia z góry, więc w styczniu dostali obniżone, kiedy został wprowadzony Polski Ład, proszę pana.
Moja księgowa mówi nieład.
Nieład.
Wiele nieładu to... jest w tym Polskim Ładzie. Napisała tak. Bardzo grzecznie, pani Henryka, grzecznie tam nie pisze. Ona nie jest złośliwa, tylko powiedziała, nie umiem panu odpowiedzieć na pytania o wysokość pensji jeszcze, bo w Polskim Ładzie jest bardzo wiele nieładu. Czekamy na
dokładnie. Tak, panie Wojciechu, jest wiele nieładu, ale zaraz dojdziemy do pana księgowej też. No. I teraz dochodzą informacje, tak, za styczeń dostali te niższe pensje i za luty też dostali niższe pensje, mimo tego, że mówiono, że dostaną to wyrównanie. No i proszę pana, rzecznik rządu, i tutaj będzie o pana księgowej między innymi, ze względu na pewne rozliczenia podatkowe doszło w niektórych miejscach, jeśli chodzi o w szczególności o nauczycieli, do złego naliczenia podatku i siłą rzeczy te osoby otrzymają jego wyrównanie. Liczę na to, że księgowi o to zadbają, a my przygotujemy takie rozwiązania, które pozwolą na to, aby to zrobić w sposób sprawny. Księgowi, proszę pana, dają, tak, wie pan czego.
Księgowy ma załatwić zarząd. Rząd miał miesiąc na naprawienie tej szkody. Skoro się źle w systemie naliczyły podatki, to się poprawia jeden algorytm i jedziemy. I robimy wyrównanie. No i teraz co? Księgowi mają na własną odpowiedzialność, bez podkładki w przepisach, wyrównać nauczycielom czy komuś tam te braki, poprawić, a potem będziemy czekali, czy przyjdzie decyzja z góry, która uzasadni mój czyn. Tylko że decyzja będzie miała datę 15 marca, a ja podjąłem ruchy 2 lutego. No to potem do mnie skarbowy przyjdzie, do księgowego i powie, a czemu pan 2 lutego wykonał coś, do czego wykładnia była dopiero w marcu?
Ja współczuję tym księgowym, bo zrzuca się na nich, proszę pana, wielką odpowiedzialność. A co będzie, jak pana księgowa pomyli się i panu łupną karę, panie Wojciechu, za to, że rozliczył się nie pan z takiego nowego paragrafu, z nowego ładu, jak potrzeba. A dwa systemy podobno obowiązują teraz podatkowe. To już całkowita dżuma jest przecież.
Jest dżuma, proszę pana. Moja księgowa mi powiedziała tak. Taniej nam wyjdzie nie zapłacić teraz i nam naliczą odsetki za opóźnienie, niż zapłacić teraz złą kwotę i nam za zapłacenie złej kwoty przysolą karę. Więc odsetki za opóźnienie są tańsze niż kara. I moja księgowa czeka na wykładnię jakiegoś jednego przepisu i do takich rzeczy dochodzi. Że my świadomie się opóźniamy, bo odsetki za opóźnienie przyślą wezwanie. Jak przyślą wezwanie, to może na wezwaniu będzie napisane, ile mamy zapłacić.
No tak, ale nie ma takiego kraju, gdzie dwa systemy obowiązują podatkowe. Musimy kończyć, panie Wojciechu. Czytał pan wierszyk, który przesłał mi jeden z słuchaczy naszych?
Czytałem, proszę pana, tylko Wiersze to
konkluzja mi się podoba.
Wiersze powinny być ułożone w zwrotki, a on tu napisał cięgiem z rozpędu.
No to może ja tak panu to przesłałem, że to cięgiem jest. W każdym razie jest to.
Konkluzja, niech pan powie. Co ja,
nie, no w każdym razie jest to opowieść o facecie, który leży, proszę pana, do góry brzuchem. Był sobie Janusz, była Grażynka, mieli 3 córki i jednego synka. No i tam oni dostają oczywiście te 500 plus, inne. Tata bardzo zadowolony.
Tata ciągnie z flaszki i odpoczywa całe życie, a my na niego pracujemy.
A z tego, który pracuje na 2 etaty, ma dom w kredycie, auto na raty, jeśli zarobi więcej niż musi, fiskus nadwyżkę z niego wydusi. Ja nie lubię cytować wierszy takich, ale tutaj akurat to mi się spodobało. I pan konkluduje tak. Dopóki rządzi zbawca narodu i jego rodzina nie umrze z głodu, takich jak Janusz jest u nas wielu, pomogli władzy w dojściu do celu. Dzięki tej władzy ich tanim chwytom wszyscy płacimy dziś pasożytom. Łatwiej kogoś okraść, zrujnować mu plany, niźli przekonać, że jest okradany. I proszę pana, konkluzja jest zabójcza. Pracuje pan uczciwie, łupną pana. Nie pracuje pan, dostanie pan od państwa tyle, że panu wystarczy.
Tak, i jeszcze no mam tak jedną konkluzję do tego wierszyka, którą sobie przygotowałem. Sprawdziłem statystyki. Po spisie powszechnym to wiemy, GUS podaje, że,
tak, że mniej nas.
Że na 1000 osób pracujących w Polsce, obojętne gdzie pracują, czy na zatrudnienie, czy tam, czy prowadzą jakąś własną działalność, na 1000 ludzi pracujących i płacących podatki mamy w kraju 819 osób, które nie pracują. Oczywiście no w tej grupie piękne. Są dzieci, tam starcy i tak dalej, tak. Ale ta proporcja jest chora. 1000 osób pracuje na 819 niepracujących, bo te 819 to ktoś żywi.
To może wyleczy tę sytuację, proszę pana, prezes Glapiński, jak długą kadencję będzie rządzić w Narodowym Banku. Głupi żart na zakończenie naszej rozmowy. I smutna to jest konkluzja. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Czajrowski i Andrzej Rudnik.